Ekonomizer.
Rafał Polacki za konsoletą, Łukasz Kazimierczak przy mikrofonie. Kłaniamy się Państwu nisko. Wieczór, który jest słoneczny cały czas. Niesamowite, jak ten czas nam się pięknie wiosną układa. Dziś wieczorem, z trudem przechodzi mi to słowo przez usta, rozmawiamy w Ekonomizerze o temacie, który w ostatnim czasie jest nieustannie na tapecie. Jesteśmy bombardowani dzień w dzień, po kilkanaście razy dziennie słowem RODO. Spoglądam na kalendarz. Raz, dwa, trzy dni do wejścia w życie RODO. O RODO mówią wszyscy, nadal niewielu jednak potrafi odpowiedzieć na pytanie, o co w tym wszystkim chodzi i jak owo RODO przekłada się na nasze życie. My spróbujemy rozszerzyć dziś te pytania i powiązać z konkretnymi wyborami konsumenckimi i w ogóle gospodarczymi. Czyli wszystko, co chcielibyście wiedzieć o RODO, a boicie się zapytać. W naszym studiu eksperci, prawnicy Magda Judejko i Jarosław Bartkowiak, specjalizujący się w tematyce ochrony danych osobowych i implementowaniu, albo może raczej mówiąc bardziej polsko, wdrażaniu w życie wszelkich przepisów dotyczących tych kwestii. Witam serdecznie Państwa w studiu Rady Poznań.
Dzień dobry. Dzień dobry, witam.
Irytuję się ostatnio bardzo, dlatego że codziennie muszę po kilkanaście razy odklikiwać na różnych portalach te zgody dotyczące RODO i na razie mówię, nie akceptuj, tylko odłóż na później, dobrze robię.
Dziękuję. RODO, czyli rozporządzenie o ogólnej ochronie danych osobowych, tak? To jest dokument, który powstał, stworzone przez Unię Europejską już ponad dwa lata temu, w 2016 roku, i służy on nam, wszystkim osobom fizycznym, zarówno panu, mnie, Magdzie, tutaj kolegom też z radia, po to, żeby właśnie wyeliminować sytuację tego typu, jak ktoś do pana dzwoni i wysyła takie zapytania, tak? Żeby usystematyzować to, że pańskie dane gdzieś znajdują się na różnego rodzaju serwerach, na różnego rodzaju nośnikach danych, tak? Żeby wskazać, kto jest administratorem tych danych. Jeden z obowiązków, właśnie to, co pan teraz przed chwilą wskazał, jest wyrażenie naszej zgody na przetwarzanie tych danych osobowych. I obowiązkiem wynikającym z RODO każdego administratora danych osobowych, czyli firmy, szkoły, urzędu, radia, klubu sportowego, jest też wskazać dokładnie, w jakim celu te dane będą przetwarzane.
Niech zgadnę. RODO dotyczy bez wyjątku nas wszystkich.
Tak.
Tak jak funkcjonujemy w życiu publicznym, w przestrzeni publicznej.
W życiu publicznym, dokładnie. Mhm. Dokładnie. Jest to jeden z elementów właśnie, to co pan przed chwilą tutaj celnie wspomniał, czyli wszystkie te firmy teraz bombardują nas, firmy, fundacje, stowarzyszenia, wszyscy ci administratorzy.
Administratorzy dokładnie, skrzynek pocztowych.
Dokładnie, dokładnie. Zbierają o nas te zgody, żeby mogli zgodnie działać z tym rozporządzeniem unijnym, tak? Od tego 25 maja.
Czy mamy obowiązek taką zgodę wyrazić na razie? Czy po 25 maja będzie to niezbędne do tego, żeby świadczyli dla nas usługi?
Zgody muszą być wyrażone dobrowolnie. Nie mogą być one wyrażone w sposób dorozumiały, tylko wyraźny. Dlatego też administratorzy danych, którzy wcześniej nie zbierali tych zgód, teraz bombardują nas dlatego, żeby mieć w ogóle podstawę prawną.
Koniec się pali pod nogami.
Tak, żeby mieć tą podstawę prawną do tego, żeby czy to przesyłać nam informacje handlowe na temat swoich usług, tak, czy generalnie świadczyć nam usługi, jeżeli chodzi o sklepy internetowe. I jeżeli chodzi o pytanie, czy my mamy obowiązek jako konsumenci.
No właśnie, że jestem złośliwy i się zaprę i na przykład
absolutnie
nie mam ochoty tej zgody
wyrażać. Nie musimy takiej zgody wyrażać.
A chcę na przykład korzystać ze skrzynki pocztowej mojej dotychczasowej, ale nie chcę klikać akceptuj zgody.
No to wtedy jakby nie będzie pan mógł korzystać z tej skrzynki.
Czyli de facto jestem przymuszony.
Jeżeli tak. Nie ma nic świadczenie, za darmo w tym świadczenie usług jest oparte na tym, że musi mieć administrator dostęp chociażby do adresu e-mail, no to tutaj ta zgoda jest konieczna. Jeszcze informacja a propos zgód dla administratorów, czyli dla przedsiębiorców czy organizacji, którzy muszą teraz, mają ten tryb wdrażania tych nowych zasad i zgód, no to generalnie warto, żeby były te zgody wyrażone bezwarunkowo, tak? I warto wiedzieć też to, że jeżeli wcześniej już zbieraliśmy zgody, dobrowolnie od naszych użytkowników, to tamte poprzednie zgody są cały czas ważne.
Czy już nie trzeba jeszcze raz nie trzeba pytać jeszcze pana raz, Kowalskiego, czy tak, on jednak wysyłać. Wyraża mimo wszystko dziś, teraz w związku z RODO?
Dokładnie. Jeżeli zgodę. Te zgody były na przykład, jeżeli chodzi o strony internetowe, wyrażone w pustym checkboxie i obok była zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub zgoda na przesyłanie informacji handlowych, to nie musimy po raz kolejny tej samej zgody od 25 maja uzyskiwać.
Mhm. Może tutaj też wtrącę się, to co wszystko Magda mówi, oczywiście jak najbardziej zgadzam się z okej, natomiast może się zdarzyć też tak, że następnym programem, który będzie poświęcony tej samej tematyce, może pan zaprosić też kolejnych ekspertów i na przykład ich punkt widzenia w niektórych paragrafach tego RODO, tego rozporządzenia może być troszeczkę inny, ponieważ ustawodawca daje nam jak gdyby taką pełnię własnej interpretacji. Oczywiście są...
Tak. Zaraz. Chciałbym wrócić, bo podobno co człowiek to inne RODO, także to ciekawa i celna uwaga. Ja najpierw chciałbym jeszcze troszeczkę o archeologii, czyli o obecnych przepisach i tych, które przez wiele lat obowiązywały. Mówi się, że polska ustawa o ochronie danych osobowych i działalność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych to były dobre przepisy. To na tyle komplementarne, że obejmowały wiele sfer ochrony danych osobowych. Czy potrzebne było zastąpienie ich RODO? Czy te dotychczasowe rozwiązania nie były wystarczające?
Jeżeli chodzi o polskie przepisy, to faktycznie ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 roku jak najbardziej spełnia wszystkie wymogi, które gdzieś tam chronią konsumenta przed natarczywością przedsiębiorców, którzy na przykład sprzedają bazy danych. Jednakże, jeżeli chodzi o RODO, po pierwsze RODO unifikuje system ochrony danych w całej Unii Europejskiej,
czyli nieco kraj to
usprawnia też obrót międzynarodowy w Unii, jeżeli chodzi o obszar Unii Europejskiej. To jest bardzo istotne. RODO wchodzi wprost, czyli jest to jakby rzadki zabieg, ale RODO wchodzi wprost. Jednocześnie wprowadza również coś takiego, co wcześniej ustawa o ochronie danych osobowych nie wskazywała, czyli ustawa była tak jakby kodeks cywilny bez rozdziału o egzekucji, na przykład, że byli...
Czyli bardzo fajne, martwe prawo.
Byliby dłużnicy, tak? Czyli osoby, które nie przestrzegają jakby przepisów o ochronie danych osobowych, ale nie było, powiedzmy, tej księgi a propos egzekutywy tych praw. Znaczy, były wskazane a propos kontroli, tak? Ale nie było jakby kar, nie było wszystkich przepisów związanych.
To znaczy, że RODO wchodzi wprost? To znaczy...
Zacznie obowiązywać od tego 25 maja.
W całej Unii Europejskiej.
Dokładnie. I to jest przepis nadrzędny, tak? Nasza ustawa, która już powinno pan prezydent ją podpisać i wejdzie prawdopodobnie tego 25 maja, będzie jak gdyby dokumentem uzupełniającym. Natomiast wracając tutaj, co pan celnie wspomniał o tej archeologii i właściwie genezie, skąd się wzięło RODO, właśnie dlatego, że ustawa jest ta z 97 roku, ona ma już swoje troszeczkę lata, już jest troszeczkę starą, natomiast RODO jest uzupełnieniem, który wynika z tego właśnie, że te wszystkie przepisy, które powstały tamte 15 lat temu, czy nawet więcej, na terenie całej Unii, nie nadążają za postępem technologicznym. Tak? Kto by przypuszczał jeszcze tam w tym 97 roku, że będzie coś takiego jak Wi-Fi, tak? Że będziemy mieli Bluetootha, że będziemy mieli dyski przenośne.
Wtedy internet to było alleluja.
Tak, dokładnie. To było takie dobro. Nie każdy, kto by mógł sobie na to pozwolić. Dlatego też te RODO, tak jak Magda tutaj celnie wspomniała, unifikuje, czy nawet wyprzedza swoją epokę, tak? I jest bardziej zrobione właśnie pod to, żeby nadgonić te wszystkie nowinki technologiczne, gdzie wszędzie tam zostawiamy praktycznie na co dzień swoje dane, tak? Swoje informacje.
No właśnie, to dobrze, to jest dobry moment, padło to określenie dane osobowe. Czym tak naprawdę są dane osobowe? Bo ja też często spotykam się z określeniem, że to jest taki szeroki worek, do którego można wrzucić prawie wszystko, ale jednak jakieś granice tutaj, w których tego zbioru można chyba zakreślić. Te podstawowe to oczywiście imię, nazwisko, PESEL. Tak. To pewnie wie każdy.
Wie pan co, to też zależy w jakim kontekście. Bo jeżeli pan by mi teraz powiedział, że Jan Kowalski zamieszkały na Łazarzu, no to są jakieś informacje, natomiast ja mógłbym teraz wyjść tutaj od państwa z radia i szukać tego Kowalskiego po rynku łazarskim. Tak? Jeszcze, nie daj Boże, jakby pan stwierdził, że Jan Kowalski z Poznania. Straciłbym mnóstwo czasu, a ewentualnie nawet nakładów finansowych, żeby znaleźć tą osobę. Natomiast jeżeli pan by mi dodał jeszcze do tego informację typu numer telefonu, tak, że Jan Kowalski podał z tym numerem telefonu Jan Kowalski oraz adres zamieszkania, to wtedy już mielibyśmy informacje, które zidentyfikują nam tą osobę. Oczywiście są też wyjątki, tak? Tak zwany PESEL sam też, tak? Ciąg cyfr, który co prawda mnie nic nie powie, tak? Najwyżej będę wiedział, kiedy pan ma urodziny, kiedy możemy się spotkać i napić się mleka na przykład razem gdzieś na starym
rynku. Bardzo ładny gest, pan wygląda. Niekoniecznie świadczący
o mleku. Natomiast dla różnego rodzaju służb, tak? Czy NFZ-ów różnych, tak? Czy urzędów, jest pan jednak, już można pana zidentyfikować. Też tak potem właśnie ciąg cyfr.
Nie rozumiem.
Są też inne jeszcze sytuacje, na przykład pański adres e-mail. Czy pan posiada adres e-mail służbowy?
Tak jak wszyscy u nas w radiu, z dosyć oficjalnie znaną domeną.
No dokładnie. I teraz w tym momencie, jeżeli ja bym na przykład pozwolił sobie do pana wysłać jakąś informację, to wtedy wiem, że bezpośrednio piszę do pana. Na adres mailowy z pańską nazwiskiem, tak, czy z inicjałami, z domeną radia. Natomiast jeżeli pan ma oczywiście, tak jak tutaj wspominaliśmy parę minut temu, różnego rodzaju konta, nie wiem, na WP, na Onecie, czy na innych tych wszystkich portalach z tymi usługami, wysyłając maila do pana obojętnie jakiej treści na takie konto, o które przed chwilą wspomniałem, pański adres e-mail nie jest traktowany jako dana osobowa. Ponieważ z tego maila może skorzystać pański krewny, znajomy. Ja nawet mógłbym grzecznościowo teraz na przykład tak, z uwagi na to, że nie mam dostępu do konta, mógłby pan mi użyczyć swojego maila. Jeszcze a propos...
Nawet jeżeli w tym mailu jest moje imię i nazwisko?
Tak, no bo...
jakieś cechy charakterystyczne.
Tak, nawet jakby pan podał swoje imię, nazwisko, numer telefonu, adres, tak? Będzie po małpce nazwa tej domeny, tego usługodawcy, to wtedy nie jest to traktowane jako dana osoba. Musimy też wspomnieć tutaj o dwóch grupach danych osobowych. Dane osobowe zwykłe, o których przed chwilą wspominaliśmy, czyli na przykład imię, nazwisko, numer telefonu, PESEL, tak, numer dowodu, NIP, REGON, to w zależności w jakim ustawieniach. Natomiast mamy jeszcze na dzień dzisiejszy tak dane osobowe wrażliwe, a po wejściu RODO dane szczególnej kategorii, czyli na przykład dotyczące naszego stanu zdrowia, tak, naszych nałogów, tak, upodobań politycznych, tak, przekonań religijnych, innego rodzaju cech związanych jak gdyby już z naszym życiem prywatnym, intymnym. To są dane osobowe wrażliwe. Oczywiście w połączeniu z imieniem i nazwiskiem lub z innymi informacjami, które mogą nas określić.
To jest oczywiście pytanie, które jest bardzo otwarte, natomiast nie zaszkodzi przypomnieć, w jaki sposób ktoś, kto zna się na tym, jak takie dane mieć, na zasadzie mam smoka i nie zawaham się go użyć, jak to wygląda w przypadku danych osobowych, co można z nimi zrobić tak naprawdę w biznesowym ujęciu, mając czyjąś bazę danych.
Chyba zaczniemy od tego najpierw, w jaki sposób je pozyskaliśmy, prawda? Więc jeżeli jest to, dane są pozyskane w sposób legalny, tak? Czyli pan wyrazi zgodę, tak jak rozmawialiśmy tutaj przed chwilą, to mogę je praktycznie wykorzystać w każdy sposób marketingowy.
Ja nie wyrażam zgody.
Nie wyraża pan zgody, ale Magda słyszała, że pan wyrazi. Mamy nagrane nawet, więc... Ale załóżmy taki optymistyczny wariant, prawda? I jeżeli pan wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, marketingowych, różnego rodzaju newsletterów, to oczywiście możemy w każdy sposób wykorzystać, tak, no troszeczkę brzydkie słowo, ale wykorzystać, żeby promować na przykład naszą instytucję czy naszą firmę. Zgodnie z RODO oczywiście ma pan taki przywilej, czy my jako osoby przywilejne, że możemy cofnąć sobie tę zgodę, tak? I administrator danych, czy firma, która przechowuje nasze dane, tak, bo przechowywanie też...
Czy zgoda nie jest na wieczność?
Nie, pan o tym decyduje. Aha. Pan o tym decyduje jako osoba fizyczna oczywiście też. No, oczywiście są wyjątki, na przykład nie musimy wyrażać zgody, jeżeli zawieramy stosunek pracy z pracodawcą też. Na takiej zasadzie, że to wynika z różnych innych przepisów też. Na to nie trzeba wyrażać zgody idąc do lekarza, tak? Też nie musimy lekarzowi podpisywać zgody na to, żeby nas...
Czyli jednak taka domniemana zgoda istnieje w niektórych sytuacjach?
Tak, to zależy od przepisów prawnych w naszym kraju.
A w czysto takim biznesowym, czy w obrocie gospodarczym, czy konsumenckim istnieje domniemana zgoda?
Jeżeli sam się do pana zgłoszę, tak? Załóżmy, że będę chciał, żeby Radio Poznań tak wykonało jakąś usługę dla mnie. To znaczy, że już sam jak gdyby z automatu wyrażam tą zgodę. Piszę do państwa pismo czy maila, tak? Podając moje dane informacyjne, że proszę tutaj o taką i o taką usługę i wtedy jak gdyby z automatu daję taką zgodę, tak? Bo ja sam o tym decyduję. Co innego jakby było w drugą stronę, tak? Że podmiot, który wykonuje różnego rodzaju usługi, sam by do nas się bez naszej wiedzy zgłosił, tak? I chciałby przedstawić nam ofertę. handlowy.
To jeszcze bym chciał zapytać, jak to wyglądało do tej pory. Bo załóżmy, że gdzieś na jakimś etapie jakichś transakcji czy rozmów dotyczących marketingu z jakąś firmą wyraziłem taką zgodę. Po czym nagle, dlaczego dzwonią do mnie ludzie, którzy sprzedają ubezpieczenia na życie, garnki albo prezentacje nowych mikrofalówek, które czynią cuda, a ja z nikim takim, jak żyję, nie rozmawiałem, a jednak on dzwoni do mnie, ma mój numer telefonu. Jak to się dzieje tak naprawdę?
No to jest właśnie dlatego, jakby teraz jest ta kwestia danych osobowych, ze względu na to, że są firmy, które masowo sprzedają dane osobowe.
To jest legalny proceder?
Nie, to nie jest legalny proceder, ponieważ jeżeli my wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych, na przykład w celach handlowych, to my musimy wiedzieć, kto jest administratorem tych danych, jaki jest cel przetwarzania tych danych.
Na dziś czy już po wejściu w życie RODO?
Na dziś i po wejściu w życie RODO, bo to akurat, jeżeli chodzi o te zgody, to było tak samo wcześniej. Więc jest masowa sprzedaż danych. Druga rzecz jest taka, że RODO wprowadza nowe zagadnienia związane z geolokalizacją oraz profilowaniem użytkowników. Geolokalizacja, no to możemy sobie wyobrazić, że wchodzimy sobie do sklepu czy do banku, bo to jest bardzo powszechne akurat już teraz w bankach. I jakby nasz telefon jest nośnikiem informacji, o której godzinie byliśmy w tym banku. Jeżeli są to sklepy, to nawet są takie systemy, które wskazują, na którą półkę dłużej patrzyliśmy, jaki towar wzięliśmy.
Robi wielkie oczy.
I jakby geolokalizacja również przez RODO została wskazana jako dana osobowa, czyli my, wchodząc z naszym smartfonem gdzieś do jakiegoś sklepu czy banku, musimy również wyrazić zgodę na to, żeby ta lokalizacja była, że wyrażamy zgodę na to, żeby nas, powiedzmy, śledzono. To oczywiście nie łączy się też z tym, że od razu operator takiej aplikacji ma dostęp do naszego imienia i nazwiska i wszystkich naszych danych osobowych, łącznie z wiadomościami, ale jednocześnie ma informacje pośrednie o nas, tak? I o naszym urządzeniu i gdzie przebywamy. I tutaj możemy również jakby zablokować to, że nie wyrazimy na to zgody i ta aplikacja się nie uruchomi. Jeżeli chodzi też o takie techniczne jakby rzeczy, które też zostały podciągnięte pod ochronę danych osobowych, jest to tak zwane profilowanie, którym posługuje się każda strona internetowa praktycznie, która używa chociażby takiego narzędzia jak Google Analytics.
Słowo jeszcze nazwa.
Nie, to jest statystyka, tak, wchodzenia na stronę oraz określenia, jakie preferencje mają nasi użytkownicy, którzy na tą stronę trafiają. Jeżeli stosujemy do tego jeszcze remarketing, no to generalnie jakby zbieramy dane i te dane zostały podpięte również pod ochronę danych osobowych i również na profilowanie. Jeżeli administratorzy korzystają z profilowania na stronie, powinni dodać zakładkę na
profilowanie, czyli wyświetlanie treści, które są pod nasze dotychczasowe
dokładnie
użytkowanie,
tak. Czyli
historii,
na przykład
internetu.
Remarketing przykładowo, tak już nie wgłębiając się w nomenklaturę prawną. I tu też musimy wyrazić zgodę, czyli jakby nie ma co się bać RODO, bo de facto
ono
przedsiębiorcy
nam daje więcej
niż my. Czasem myślę, że jak już wdrożą to te zwyczaje jakby u siebie w instytucjach czy przedsiębiorstwach, to będą mieli jakby ścieżkę działania zgodną z ochroną danych osobowych, co plusuje tak naprawdę dla konsumentów, czyli dla nas jako użytkowników ostatecznych.
To teraz porozmawiamy, jak to wygląda praktycznie, bo to cały czas słyszę, mam prawo, nie muszę i tak dalej. No zacznijmy jeszcze raz od tego telefonu, który odbieram go jeszcze raz, dzwonią od tych garnków i ja mówię, proszę do mnie więcej nie dzwonić, proszę wykreślić mój numer z bazy. Czy to wystarczy? Czy to w ogóle jest skuteczne? Takie wypowiedzenie przeze mnie wprost.
Tak, oczywiście to jest jak najbardziej skuteczne i to, co mówiliśmy wcześniej, że jakby RODO daje nam tą egzekutywę, to właśnie też przeciętnemu obywatelowi daje prawo do złożenia skargi w jednym okienku. Czyli jeżeli ktoś, nie wiem, zadzwoni raz i odmówimy mu, i mówimy, że, czyli wykonujemy prawo do, tak zwane prawo do bycia zapomnianym, czyli o, prosimy o
słowa.
Prosimy o wykreślenie z bazy, tak? I kolejny raz dostajemy telefon z tej samej firmy, bądź też podobnej firmy, bo te firmy zwykle jakby często mają tego samego właściciela, tak? To mamy prawo do złożenia skargi.
Do
to
kogo?
Jest tak zwana, to jest tak zwane jedno okienko.
Czym jest to jedno okienko? Kto siedzi w tym okienku?
W tym okienku się, będzie siedział jakby...
Musimy dojść tutaj do sedna i pan dobrze tutaj, Magda, też państwo stwierdzili. Podstawą jest tego telefonu, który pan wykona i pan skorzysta z takiego przywileju, bo to jest przywilej zgodny z RODO, prawo do bycia zapomnianym też, tak? Czyli administrator, który ma pańskie wszystkie dane, powinien usunąć przynajmniej te, chyba że wynika to z jakichś przepisów, które dają przywilej, żeby te dane jeszcze tam przez jakiś czas były. Załóżmy, nie wiem, faktury jakieś też, tak? Czy jakieś inne dokumenty finansowe, które...
Muszą być przechowywane,
dokładnie. Ale załóżmy, jeżeli to jest stricte firma marketingowa, tylko właśnie, która działa na takim polu, że zaprasza nas na różnego rodzaju szkolenia, pokazy, szczególnie też, tak, czy jakieś inne takie imprezy, gdzie nasze dane są nie tylko potrzebne do tego, żeby zadzwonić do pana, poinformować, przysłać zaproszenie. Spokojnie może pan skorzystać z tego przywileju, natomiast po ich stronie jest zabezpieczenie tych informacji, tak? Czyli w tym wypadku dobrze by było, jeżeli rzeczywiście ta rozmowa jest nagrywana. Nierzadko się zdarza, że jesteśmy informowani o tym, że informacje są nagrywane, czy rozmowa jest nagrywana też, tak? Bo to jest jakaś podstawa, że pan rzeczywiście zrezygnował z tego przywileju, że pan nie chce, żeby nikt do pana dzwonił. Czyli gdzieś to powinno być na serwerze zanotowane, że pan Kowalski tak nie chce, żeby do niego dzwoniono. Oczywiście można też wysłać maila, jeżeli dysponujemy mailem tej firmy, że pan korzysta z przywileju RODO, prawo do bycia zapomnianym, proszę usunąć wszystkie informacje, proszę więcej do mnie nie dzwonić i nie przedstawiać mi informacji handlowych.
A, zapytam pewnie takie wąskie gardło, bo musimy jeszcze wiedzieć, że dany administrator czy dana firma dysponuje naszymi danymi. Nie zawsze o tym wiemy, no bo w tym naszym codziennym zabieganiu no, trudno nam dochodzić teraz, dlaczego pan od garnków do nas zadzwonił, wiedzieć, kogo reprezentuje pan od garnków, skąd ma te dane i tak dalej. Jak mamy się dowiedzieć o tym, że ktoś dysponuje naszymi danymi?
To musi być jeden z tych czynników związanych z RODO, tak? Czy podstaw to jest spełnienie obowiązku informacyjnego. Czyli konsultant, który do nas dzwoni, ma obowiązek powiedzieć, z jakiej firmy, oczywiście w jakim celu i jak te dane pozyskał i od kogo.
Czyli to już nie jest tak, dzień dobry, no, dzwonię z ofertą taką i taką i już od razu zaczyna sprzedawanie lodu Eskimosu, tylko wcześniej musi powiedzieć, tak, skąd się to...
Tak, no tak, no bo mamy taki przywilej zgodny z RODO, że administrator, czyli osoba, która do nas się zwraca, ma obowiązek nas poinformować o źródle pozyskania naszych danych osobowych. Nie zawsze tak jest,
ponieważ... Jeśli tego nie zrobi, to...
No to może pan skorzystać z tego przywileju.
Tak,
że albo możemy powiedzieć, że pan jest zainteresowany oczywiście, bo nie możemy też negatywnie podchodzić do tego typu zagadnień, że może są ludzie, którzy są zainteresowani, tak? No to obowiązkiem tego konsultanta jest dowiedzieć się, dojść do źródła, skąd te dane zostały pozyskane i na jakiej podstawie też.
Nie? Rozumiem, czy to prawo do bycia zapomnianym obejmuje coś szerszego jeszcze niż tylko ta dana sytuacja, czy mogę w ogóle poprosić o nim wszystkie moje historie?
Są humorystyczne przykłady.
Można zniknąć dla
nie można,
internetu.
Bo też na tego typu spotkaniach z różnego rodzaju firmami, tak, czy placówkami, ktoś zadał takie fajne pytanie, czy może skorzystać z tego przywileju na przykład w Urzędzie Skarbowym też, nie? Albo czy mogę wziąć kredyt, tak, i skorzystać z przywileju, napisać do banku, że proszę już o mnie zapomnieć.
Pan Bóg zapomina Urząd Skarbowy nigdy.
No właśnie. Znaczy, oczywiście jest ten przywilej jak najbardziej, natomiast musimy się jak gdyby rozliczyć z tych wszystkich zobowiązań, które mamy obowiązek spłacić też, tak? Więc...
Rozumiem. Czy dane, mówiliśmy o przenoszeniu danych, o tym, że pewne firmy mogą to czynić. Czy my także możemy przenosić te dane na przykład od jednego administratora do drugiego?
Tak, oczywiście. Tylko tutaj jest warunek podstawowy, żeby pomiędzy administratorem A a administratorem B była zachowana spójność. Tak? I teraz tak, zależy w jakiej formie te dane chce pan, żeby zostały przeniesione, czy w jakiej formie administrator A chce przenieść do administratora B. Czy to będzie wersja papierowa, czy jakaś paczka dosłownie wysłana pocztą fizycznie, czy to będzie pliki, które będą w postaci ZIP czy RAR tak spakowane i one zostaną przesłane tam w wersji elektronicznej. Podstawą jest, żeby ten drugi podmiot, ten drugi administrator mógł odtworzyć, czy otworzyć te wszystkie informacje.
Czy ten pierwszy w tym momencie zapomina o tym, że
no właśnie, i tutaj też wracamy, też bardzo ważna rzecz. Nie zawsze jest tak, że jeżeli przeniesiemy dane z punktu A, przepraszam, od administratora A do administratora B, że u administratora A cokolwiek nie zostanie, tak? Bo jeżeli to wynika z jakichś przepisów, rzeczywiście może muszą zostać jakieś stare dokumenty, tak? Związane z naszą działalnością, tak? Czy ze stosunkiem pracy, tak? Że to nie jest tak, że te dokumenty znikają u administratora A. Też, nie? Jest to oczywiście przywilej, dane są przenoszone, ale też nie zawsze na takiej zasadzie, że administrator A nie ma już żadnych informacji o nas. Też,
tak? Dobrze, to teraz na chwilę odejdźmy od tych konsumentów, tych naszych przywilejów konsumenckich. Skupmy się na przedsiębiorcach, tych wszystkich, którzy muszą stosować RODO w praktyce z tej drugiej strony barykady niejako. Takie pytanie pewnie zasadnicze. Tak naprawdę mówiliśmy o tym, że RODO obejmuje wszystkich, czyli każdy, kto w jakikolwiek sposób ma do czynienia z danymi osobowymi, z ich przechowywaniem i przetwarzaniem, no już na pewno, musi uderzyć się w pierś i zobaczyć, jak wygląda w jego przypadku to stosowanie RODO od 25 maja, tak?
Dokładnie tak. To znaczy, nie jest to osoba, na przykład fotograf, który jakby nie przetwarza żadnych danych osobowych, a tworzy utwory w postaci fotografii. Tak, bo wszyscy dostajemy informacje, jesteśmy zasypywani, przygotuj się do RODO, jeżeli przetwarzasz dane osobowe. Jeżeli nie przetwarzamy żadnych danych osobowych, nie mamy klientów, nie mamy kontrahentów w większej ilości, których dane gdzieś tam przekazujemy i przetwarzamy, to tutaj nie musimy nic zrobić.
Przerwę, tak? Pani, rozmawiałem parę dni temu z ekspertem z Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. I wtedy zadawałem podobne pytanie, czy jeżeli prowadzę książkę, w której umawiam klientów na godzinę, jest imię, nazwisko, numer telefonu
to
na przykład,
tak, oczywiście.
W tym zakładzie fotograficznym.
Ale to zakład fotograficzny jest czym innym niż robienie jakby fotografii i obrabianie tych zdjęć, po czym przesyłanie to do klienta.
Ale zakład,
nie?
Już ma taki obowiązek.
Zakład, tak, bo jeszcze dodatkowo tutaj są osoby fizyczne, tak, które gdzieś umawiamy, rezerwujemy terminy, następnie przesyłamy na adres e-mail te zdjęcia, także jest to przetwarzanie danych osobowych.
Przykładów
jeżeli chodzi
dużo
jeszcze
tutaj,
właśnie
nie?
o RODO, to chyba ten wybuch takiej emocji wokół tego związany,
paniki powiedziałbym.
Wręcz paniki, tak, związany jest z tym, że jeden akt prawny reguluje sytuację mikroprzedsiębiorcy oraz ogromnych koncernów, tak? Bo to jest jeden akt i
podobne
same zasady. Myślę, że minus, ponieważ jeżeli jest to za szerokie, i plusem by było to, gdyby było to właśnie doprecyzowane, tak, że nie wiem, przedsiębiorca do powiedzmy 10 pracowników ma takie obowiązki, przedsiębiorca do 50 i tak dalej, to wtedy by była większa jasność. Prosto.
Ale z drugiej strony, no bo jest rzeczywiście, te przepisy są bardzo amorficzne, stąd jest pewnie ten strach wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe, ale też nie daje takich wytycznych, które no, każdy musi się tak naprawdę sam uderzyć w pierś i zobaczyć, jak u niego wygląda ochrona tych danych, ich przetwarzanie. Nie ma sztywnych reguł, może je dostosować do profilu swojej działalności, oczywiście domniemując, że postępuje zgodnie ze starannością, prawda, z tym, że jest pewne, że te dane, bo to jest punkt wyjścia do RODO, tak? Ja muszę wiedzieć, że dane, którymi ja dysponuję, są dobrze chronione. I moja w tym głowa, żeby zapewnić, że tak jest. I gdzie są ewentualnie jakieś wąskie gardła, czy jakieś słabe punkty tego zabezpieczenia.
No tak, tylko problemem jest to, że przedsiębiorca, który nie ma czasu w ogóle zapoznać się z tymi obszernymi zapisami,
Musi je stosować
i teraz nie ma zapisu, dobra, musisz zrobić, nie wiem, punkt po punkcie to i to i to i to, tylko żeby dostosować swoją branżę do nowych przepisów, jeszcze mając za sobą gdzieś tam w głowie, że mogą być jakieś kary, no to, to jest właśnie ten punkt, w którym polscy przedsiębiorcy się gubią, bo może inaczej to wygląda w Anglii czy w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest common law i to jest inny system prawny i faktycznie wtedy przedsiębiorcy w tych przepisach, to nie jest tak, że mamy stricte poukładane to wszystko, tylko właśnie bardziej swoje zasady tworzymy tak w ramach prawa. Teraz RODO to nam wprowadza do systemu civil law, gdzie do końca jeszcze my nie jesteśmy tego przyzwyczajeni po prostu.
Dobrze, to w takim razie spróbujmy jednak skonkretyzować te obowiązki, które wynikają z wejścia w życie RODO. Jednak jakiś tam jest wspólny mianownik tego, co trzeba zrobić na dzień dobry.
Tak.
Mówię o przedsiębiorcach oczywiście, czy też tych, którzy w ogóle przetwarzają dane.
To może najpierw podzielimy, tak? Przedsiębiorcy oraz ta gałąź budżetowa, tak? Czyli szkoły, urzędy, przedszkola.
Skarbówki, o których mówiliśmy.
Skarbówka, dokładnie, tak? To tutaj po pierwsze wszystkie te podmioty, które są finansowane z naszych pieniędzy publicznych, tak, mają obowiązek wyznaczyć do 25 maja administratora bezpieczeństwa informacji. Czyli osoba, która w imieniu administratora danych będzie pełnić funkcję osoby, która będzie odpowiedzialna za ochronę danych osobowych w jej placówce. Po 25 maja ta osoba stanie się tak zwanym inspektorem ochrony danych osobowych. Data Protection Officer, tak to się nazywa z angielskiego. Tak? I tutaj bez względu, czy jesteśmy w urzędzie, czy jesteśmy w szkole, czy nawet w przedszkolu publicznym, każdy z takich podmiotów publicznych ma obowiązek wyznaczyć taką osobę. Jeżeli natomiast chodzi o podmioty, tak, czy o przedsiębiorców, to już jak gdyby zależy od nas. Nie ma takich wymagań. Co jeszcze? Jeżeli mamy placówki czy jednostki, które przetwarzają, tak, czyli przetwarzanie, czyli wszystkie te czynności, które robimy z danymi osobowymi, bez względu, czy to jest wersja papierowa, czy wersja elektroniczna, mają obowiązek też wyznaczyć takiego ABiego, w skrócie, czy inspektora ochrony danych osobowych, tak, szczególnie szpitale. Mhm. Tak, wszędzie tam, gdzie przetwarzane są te dane osobowe, wrażliwe, czy te dane szczególnej kategorii też, tak, bo to też na to trzeba zwrócić uwagę. Kolejną rzeczą związaną tutaj, jeżeli chodzi z tym, co musimy zrobić, mając swoją działalność gospodarczą, tak, i korzystając jeszcze z usług innych firm, tak, czyli załóżmy najprostszy przykład, mamy działalność gospodarczą swoją, natomiast jak gdyby na zewnątrz wyrzucamy w postaci outsourcingu księgowość i kadry, tak, czyli podmiot zewnętrzny obsługuje tą sferę kadrowo-księgową naszych pracowników. Z RODO wynika taki przepis, że mamy obowiązek podpisać z tym podmiotem tak zwaną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. To znaczy, że powierzamy na podstawie głównej umowy przetwarzanie naszych danych, danych naszych pracowników podmiotowi zewnętrznemu i on tam zobowiązuje się między innymi do tego, że też będzie zgodnie z RODO chronił te dane, tak? Mamy tam przywilej taki, że możemy skontrolować nawet ten podmiot, tak? Podmiot przetwarzający tak zwany też, tak? Mhm. Więc jest to dużo troszeczkę czeka nas biurokracji, jeżeli chodzi o przetwarzanie danych osobowych, tak? Spełnienie tego obowiązku informacyjnego.
Ale to jest taka biurokracja bardzo dokrojona do naszych potrzeb konkretnych.
Tak, no bo
nie ma gotowych formularzy, szablonów.
No to musimy, to znaczy są, tak? Już teraz już gdzieś tam w internecie hulają, za przeproszeniem, ale
nieobligatoryjnie.
Nieobligatoryjnie też. Mhm. Natomiast wiemy z własnego doświadczenia, że rzeczywiście dużo firm już jakiś czas temu, 2-3 miesiące wstecz, już nawet zaczęło wysyłać takie właśnie umowy powierzenia do tych wszystkich podmiotów, z którymi współpracują, tak? Jednym z przywilejów też tej umowy powierzenia jest, że tak jak wspomniałem, możemy skontrolować ten podmiot, natomiast bardzo ważną jest rzeczą to, że jeżeli nastąpi coś takiego jak wyciek danych, czy incydent, tak? Czyli z winy tego podmiotu, który na naszą rzecz gdzieś tam te dane przetwarza, te dane wyciekną, tak? Coś się stanie, ktoś zhakuje na przykład serwer, tak? Ktoś zgubi jakieś...
No właśnie, mogę mieć firmę i mieć na przykład dane na jakimś serwerze. Tak, to też muszę podpisać umowę z tym właścicielem serwera? Tak przy okazji.
Tak, bo pan przekazuje dalej te dane, aha, tak? I kolejną rzeczą jest jak gdyby podmiot podprzetwarzający, tak? Czyli jak gdyby przetwarza na rzecz pańską, tak? Nasze dane. To wtedy, w tym momencie odpukać, jeżeli stałby się taki incydent.
Że wyciekły te dane.
Dokładnie. Mamy 72 godziny, żeby poinformować urząd, który zastąpi nam GIODO, tak? Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, tak to będzie się teraz nazywało, ponieważ jeżeli tego nie zrobimy, a informacja dotrze tam do tego urzędu, to wtedy chyba wracamy do tej najważniejszej rzeczy. Czekają nas kary niestety i tutaj też nie chcemy tutaj demonizować, tak, czy tutaj mówić, że RODO powstało tylko po to, żeby karać podmioty. Natomiast no, jest to taki obowiązek też, tak, żeby jednak nie bać się zgłaszać tych incydentów, bo już lepiej na tym wyjdziemy, informując ten urząd, tak, posypując głowę popiołem, że stało się coś takiego, że już teraz wprowadziliśmy nowe procedury, że tam serwer jest szyfrowany, czy dyski nośne są szyfrowane, tak, że zmieniliśmy hasła, pracownicy zostali przeszkoleni, tak, i wtedy w tym momencie możemy spodziewać się, że rzeczywiście ten urząd nie nałoży na nas kary. Też, tak? Może nas poinstruować na przykład, też, tak? Albo pogrozić palcem.
Chciałbym zapytać o takie trochę ziemi niczyje, pola, w których może występować potencjalny konflikt. Kto za co odpowiada? Na przykład popularne portale, na których sprzedaje się, aukcyjne, na których sprzedaje się nasze towary, Allegro, już niech padnie ta nazwa, czy tego typu
inne. Dobrze, pan o tym mówił, dzisiaj akurat
kto odpowiada tak naprawdę wtedy za przetwarzanie, zbieranie tych danych? Sprzedawca? Platforma?
To musi być jakby umowa o powierzeniu danych osobowych, czy też zapis w regulaminie. Jeżeli chodzi o to, że jakby mamy konto na takim portalu społecznościowym, powiedzmy jakby takiej bazie handlowej, to my jesteśmy administratorami danych osobowych. Jednakże platforma, platforma, która tworzy nam warunki techniczne do założenia konta i sprzedaży rzeczy, no i przynajmniej też w marketingu, jest podmiotem tak zwanym przetwarzającym dane osobowe, ponieważ nie wykorzystuje ich bezpośrednio absolutnie, ale tworząc zaplecze techniczne, chcąc, nie chcąc,
dysponuje
nimi, no bo ta osoba, która jest kupcem na platformie, również się loguje, tak? Więc jakby w tym momencie właściciel konta na tej platformie jest administratorem danych, bo on bezpośrednio wykonuje usługę i musi poinformować, kim jest, w jakim celu przetwarza dane, poinformować też, jakie uprawnienia ma ten konsument, czyli na przykład to, że może właśnie cofnąć tą zgodę na przetwarzanie danych osobowych i tak dalej, to on musi też na tym swoim profilu umieścić. Jednocześnie między nim a platformą muszą być jakby zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Czyli dużo jednak musimy doprecyzowywać. Tak rozumiem z RODO.
Tak.
A propos, lepiej więcej niż mniej.
Dokładnie. Tutaj zatrzymując się na chwilkę przy tych sklepach, tak, przy tych usługodawcach, też bardzo ważna rzecz dla nas wszystkich jako konsumentów, zniknie, musi zniknąć, przynajmniej wynika to z RODO, to wymuszanie tych wszystkich zgód, tak, czyli załóżmy, kupiliśmy jakiś towar, chcemy przejść do sklepu, już zapłacić, natomiast sklep wymusza na nas, że musimy kliknąć, tak, odznaczyć ten ptaszek, ten checkbox, także wyrażam zgodę tam na wysyłanie
informacji, marketingowej,
pomimo, że nas to interesuje, bo ja chcę tylko kupić, tak, zapłacić, dziękuję. Teraz
według to będzie RODO, bezprawne?
Na dzień dzisiejszy to jest bezprawne, natomiast według RODO musi być tak, że my o tym decydujemy, na co wyrażamy zgodę. Jeżeli ja stwierdzę, że kupuję jakiś towar i nie chcę więcej już korzystać z żadnych usług, to przechodzę bezpośrednio do sklepu też. Nie muszę klikać żadnych checkboxów, no bo mnie to nie interesuje też. Nie?
Jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że administrator będzie mógł, mimo tego, że cofniemy tą zgodę, przetrzymywać nasze dane osobowe w celach na przykład reklamacyjnych, tak? Bo na rękojmie, na reklamację konsument ma 24 miesiące. Także to nie jest tak, że nie wiem, kupuję telewizor, powiedzmy, cofam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i ten sprzedawca w tym momencie, kiedy ja cofam tą zgodę po 10 dniach od zakupu, musi ją wykreślić, zupełnie zapomnieć o nim. To tak nie jest. Jest to wyłączenie związane z tym, że ten sprzedawca, jeżeli później ja będę chciała jednak z uprawnienia związanego z rękojmią, chciałabym z tego skorzystać, no to ten sprzedawca tak czy owak te dane musi mieć.
Może wspomni Magda, że też musimy mieć nowe polityki, tak? Nowe regulaminy. To też jest bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o prowadzenie różnego rodzaju sklepów internetowych też, nie? I to jest bardzo ważna rzecz, żeby przygotować politykę plików cookies też.
Dokładnie. Profilowanie. Znaczy warto dodać, jeżeli stosujemy remarketing, to warto dodać, żeby właśnie była zgoda na to profilowanie. No i strony internetowe...
Bo do tej pory to my to tak odklikujemy niemalże z automatu.
Dokładnie. Strony internetowe są naszą wizytówką i może, bo już powoli kończymy, to tylko chciałam przestrzec przed fundacjami i stowarzyszeniami, które od piątku masowo będą wysyłać mailingi do przedsiębiorców i różnego rodzaju organizacji z informacją, że zająć, są nieprzystosowani do RODO i albo my wam pomożemy za tyle i tyle pieniędzy, albo zgłosimy was,
można zrobić niezły
albo
biznes,
zgłosimy tak? was tam i tam, bo już wcześniej był taki tak zwany przeze mnie trolling lub nie wiem, tak zwany pasożyty, po prostu gdzieś na przedsiębiorcach też próbują dokładnie, żerują na niewiedzy.
Ignorujemy, nie przejmujemy się.
Zależy tak, bo jeżeli to jest na przykład zapytanie, które zostanie wysłane, nie wiem, do urzędu czy do szkoły, gdzie podmiot, który będzie chciał uzyskać takie informacje, powoła się na dostęp do informacji publicznej, to ten podmiot musi odpowiedzieć na to zapytanie. Też oczywiście nie muszę wszystkich informacji podawać, natomiast ma obowiązek odpowiedzieć, ale jeżeli tutaj zostanie skierowane takie zapytanie, czy taki straszak do firmy, no to ewentualnie mamy już jakąś podkładkę, aha, tego nie mamy, to musimy zrobić. Natomiast nie musimy odpowiadać na to też. No.
Żałuję niestety, że musimy w tym momencie kończyć, bo mam ochotę powiedzieć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, bo ten temat moglibyśmy ciągnąć jeszcze bardzo długo. Zobaczymy, co przyniesie życie, jak RODO będzie się wdrażało w naszą rzeczywistość. Być może będzie okazja do sprawdzenia tego za jakiś czas. Jarosław Bartkowiak, jeszcze jedno zdanie.
Tak, dziękuję panu bardzo. Chciałem wszystkich uspokoić, wszystkie radiosłuchacze tutaj, że 25 maja na pewno stanie ładny, piękny dzień w Poznaniu tutaj, nie tylko w Poznaniu, w całej Europie, tak?
Pójdziemy do pracy. A ziemia się nie zatrzyma.
Ziemia się nie zaczęcie też, nie? Więc nie dajmy się zwariować. Damy radę, ogarniemy, jak to się mówi, więc wszystko będzie dobrze.
Magda Jutkowiak, Jarosław Bartkowiak, prawnicy specjalizujący się w ochronie danych osobowych, informowali państwa o urokach niewątpliwych RODO. Łukasz Kazimierczak, kłaniam się nisko. Dobrego wieczoru.
Do widzenia.
Do widzenia. Ekonomizer.